Witam Państwa serdecznie w magazynie prawniczym Radia Radom. Michał Tarnowski przed mikrofonem, ze mną w studiu aplikantka radcowska, pani Katarzyna Dolega, Braksator z Kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz, spółka partnerska radców prawnych w Radomiu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Podczas dzisiejszej naszej rozmowy poruszymy ciekawy wątek, dotyczący dochodzenia swoich należności na drodze cywilnej. Załóżmy, jest taka sytuacja, ktoś pożyczył od nas pieniądze, nie otrzymał od nas produktu albo zrealizowanej usługi, po prostu mógł nam uszkodzić jakieś mienie. Co wtedy? Czy mamy prawo do tego, żeby żądać od tej osoby jakiegoś zadośćuczynienia, jakichś pieniędzy?
Przede wszystkim, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie przysługuje nam roszczenie o zapłatę względem jakiegoś podmiotu i mam tu na myśli zarówno osobę fizyczną, jak i prawną, na przykład przedsiębiorcę, i ten podmiot nie spieszy się z uregulowaniem zobowiązania, a zwykłe upomnienia na przykład nie wystarczają, to konieczne będzie zainicjowanie postępowania sądowego.
Czyli w takim układzie nie mamy innego wyjścia, musimy złożyć wniosek do sądu.
Dokładnie tak. Tak naprawdę zanim dojdziemy do etapu postępowania sądowego, jeszcze jest taka jedna kwestia, o której musimy pamiętać, mianowicie podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu. I mam przede wszystkim na myśli takie skierowanie do tego zobowiązanego, tak zwanego przedsądowego wezwania do zapłaty, w którym mu zakreślamy termin na spełnienie świadczenia, na przykład zwrotu kwoty pożyczki. Warto pamiętać, żeby ten termin był takim w miarę realnym na dokonanie tej czynności, czyli na przykład dobrą praktyką jest wskazywanie terminu 7 bądź 14 dni, następnie po bezskutecznym upływie takiego terminu możemy pójść o krok dalej i wystąpić z powództwem.
Czyli nie wygłupiamy się na zasadzie za 5 minut mają być moje pieniądze, tylko rozsądnie tak dajemy szansę na zrealizowanie zobowiązania, tak, oddanie nam tych powiedzmy pieniędzy, tak jak tutaj ten przykład podaliśmy. I jeśli to nie Dokładnie. Pomoże, dopiero wtedy ta procedura sądowa. Jak ona wygląda? Są jakieś warunki, które muszą być spełnione?
Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim pozew musi spełniać tak zwane warunki formalne, które oczywiście regulują szczegółowo przepisy. I do najważniejszych elementów należy przede wszystkim określenie stron, czyli powoda i pozwanego, a dodatkowo określenie sądu, do którego kierujemy pozew, a dodatkowo też powołanie faktów oraz dowodów, na których opieramy to żądanie. Ponadto nie możemy zapomnieć o podpisaniu tego pozwu, to jest bardzo, bardzo ważny element, jak również załączniki, czyli przykładowo jeśli dochodzimy zapłaty z tytułu umowy pożyczki i mamy ją spisaną, to oczywiście warto tę umowę załączyć. Dodatkowo też wspomnę na marginesie, że takie pismo, czyli w tym przypadku pozew o zapłatę, oczywiście powinien być odpowiednio opłacony.
A to dużego rzędu, jakiego rzędu to są pieniądze, może tak?
Jeśli chodzi o opłatę od pozwu, to wszystko zależy od wartości przedmiotu sporu. W dużym skrócie opłatę tę wylicza się w zależności od tego, jakiej kwoty będziemy żądać, przy czym minimalna opłata wynosi 30 zł i ma zastosowanie do roszczeń, które nie przekraczają 500 zł. W tym przypadku mamy ustawę z 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która określa takie, powiedzmy, widełki, na przykład w sprawach między 10 a 15 tysięcy złotych opłata od pozwu będzie wynosić 750 złotych. Natomiast w przypadku, gdy roszczenia przekraczają 20 tysięcy złotych, to już pobieramy tak zwaną opłatę stosunkową, która wynosi 5% tej kwoty, której próbujemy jakby przed sądem dochodzić, jednak nie więcej niż 200 tysięcy złotych. Dodam też, że jeśli w sprawie będzie występował profesjonalny pełnomocnik, na przykład radca prawny, to wtedy będzie też konieczne dodatkowe uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i jest to kwota rzędu 17 zł.
Mówimy tutaj o dosyć dużych kwotach, jeśli faktycznie naszym tematem jest dość duża kwota pieniędzy. A czy jest jakaś możliwość, żeby uniknąć takich opłat?
Tak, jak najbardziej. Ustawa, o której przed chwilą wspomniałam, czyli ta ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przewiduje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych. I takiego zwolnienia może się domagać m.in. osoba fizyczna, pod warunkiem, że złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku takiego utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, albo musi wykazać, że poniesienie tych kosztów narazi ją właśnie na taki uszczerbek. Dodatkowo do tego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone takie oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby, która ubiega się o zwolnienie od kosztów. Natomiast dodam też, że oczywiście również osoba prawna może wnioskować o zwolnienie od kosztów, natomiast w tym przypadku konieczne jest wykazanie, że podmiot ten nie ma dostatecznych środków na uiszczenie tych kosztów.
No załóżmy, że już wszystkie dokumenty mamy zgromadzone, pozew odpowiednio wypełniony, podpisany, wszystkie opłaty wniesione. Jakie są dalsze kroki w sprawie?
Jeśli dana sytuacja na to pozwala, no to w pozwie będziemy mogli wnieść o wydanie nakazu zapłaty. Czyli w dużym uproszczeniu, jeżeli sąd uzna, że fakty, które przytoczyliśmy w naszym pozwie są udowodnione, czyli krótko mówiąc, udało nam się wykazać to prawo, które nam przysługuje do żądania zapłaty, no to w takiej sytuacji sąd wyda tak zwany nakaz zapłaty.
A od takiego nakazu można się jakoś odwołać, czy to już jest... Umarł w butach, trzeba zapłacić i koniec.
Nie, oczywiście. Pozwany ma możliwość odwołania się i w tym wypadku będzie to możliwość wniesienia tak zwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty. W przypadku, gdy pozwany się na to zdecyduje, no to skutek jest taki, że wydany przez sąd nakaz zapłaty traci moc i wówczas sprawa jest skierowana na tak zwany zwykły tryb postępowania, czyli zostanie po prostu wyznaczony nam termin rozprawy sądowej. I warto mieć świadomość, że termin na złożenie tego sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi 2 tygodnie i termin ten się liczy oczywiście od momentu doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami. Czyli jeśli pozwany nie zdecyduje się w tym terminie na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, no to po prostu nakaz ten stanie się prawomocny i będzie można go oczywiście egzekwować. Natomiast na marginesie dodam, że z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia, jeśli sąd uzna, że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty. Czyli jeśli po wniesieniu przez nas pozwu wraz z tym wnioskiem o wydanie nakazu, sąd nadal będzie miał jednak jakieś wątpliwości co do tego, czy przysługuje nam roszczenie, czy nie, no to sąd nadal będzie jakby mieć prawo do tego, żeby mimo wszystko, mimo tego naszego wniosku, skierować nas na rozprawę.
No ale załóżmy, że te podstawy były i mamy już ten prawomocny nakaz zapłaty, wtedy co robimy? Udajemy się do komornika?
Sam nakaz zapłaty jeszcze nie będzie wystarczający do tego, żeby przeprowadzić taką egzekucję komorniczą, ale żeby tak się stało, dokument ten, czyli nakaz zapłaty, po upływie tego terminu, czyli po jego uprawomocnieniu, musimy zaopatrzyć w klauzulę wykonalności i tej czynności dokonuje sąd. Także będziemy musieli o to zawnioskować i dopiero wówczas, kiedy sąd już nam zaopatrzy ten nasz prawomocny nakaz w klauzulę wykonalności, będziemy mogli skierować się do komornika.
Jak dochodzić swoich praw i odbierać długi od tych, którzy nie chcą długów nam oddawać, opowiadała aplikantka radcowska Katarzyna Dolega-Braksator z Kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz, spółka partnerska radców prawnych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.